Ojcze nasz, któryś jest w niebie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Stolica mądrości, pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie witam. Ostatni czas taki jest jesienny, dzisiaj Państwo widzą, co się dzieje. Dlatego z pełnym podziwem patrzę na Państwa i zastanawiam się, czy gdybym ja miał pójść na konferencję głoszoną przez kogoś, czy bym z równym entuzjazmem wychodził w taki jesienny, listopadowy wieczór. Więc szczere wyrazy podziwu i podziękowania za wytrwałość. Jeżeli jest gdzieś na świecie grupa wytrwalsza, to na pewno Państwo by w porównaniu z nią zdobyli złoty medal. Ten ostatni okres, ten ostatni tydzień zwłaszcza dla mnie też był bardzo pełen przeżyć. Część z Państwa wie, że byłem w Ziemi Świętej po raz pierwszy od ponad 3 lat. Przez 3 lata nie byłem tam, natomiast w ubiegłym tygodniu właśnie, znaczy w piątek dokładniej, po tygodniowym pobycie z Ziemi Świętej wróciłem i muszę Państwu powiedzieć, że wróciłem, może to do tego jesiennego przygnębienia nie jest zbyt stosowne, ale wróciłem w nastroju bardzo minorowym, bardzo smutnym, wręcz przygnębiony, bo to, co się tam dzieje, no niestety nie wróży nic dobrego. Przez te 3 lata zmieniło się bardzo wiele, to znaczy atmosfera, która tam panuje, atmosfera duchowa, atmosfera społeczna, atmosfera polityczna zrobiła się aż gęsta od napięcia. I wszystko to robi bardzo przygnębiające wrażenie na wszędzie, w całej Ziemi Świętej, pełno żołnierzy, pełno wojska, pełno policji, pełno rozmaitych tajnych służb, mnóstwo rozmaitych kontroli, zatrzymywań, sprawdzań, których do tej pory nie było, wejścia do jakichś budynków użyteczności publicznej czy do miejsc publicznych, bardzo silnie strzeżone, kontrolowane, więc cały czas człowiek się czuje właściwie tak, jak w jakiejś strefie przyfrontowej. Widać też, że pomiędzy Izraelczykami, Żydami i Arabami, Palestyńczykami, że nie tylko nie ma żadnej poprawy, ale w porównaniu do tego, co było kilka lat temu, sytuacja daleko bardziej się zaostrzyła. No i w związku z tym odnosi się takie przykre wrażenie, że tam coś złego wisi w powietrzu. Druga sprawa to są miejsca święte. Sporo osób spośród Państwa było w Ziemi Świętej, być może pamiętają te miejsca święte, jedne lepiej, drugie gorzej. Natomiast ogólne wrażenie jest takie, że na tych miejscach świętych brakuje chrześcijańskich pielgrzymów, brakuje po prostu tych, którzy by je odwiedzali, którzy by się modlili. Proszę sobie wyobrazić, że w takim miejscu jak Bazylika Narodzenia w Betlejem nie ma prawie w ogóle nikogo, ale i sam wjazd do Betlejem jest bardzo silnie strzeżony. Trzeba, czego do tej pory nie było, pokazywać paszporty, przepuszczą, nie przepuszczą i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, Bazylika Grobu Pańskiego, miejsce święte dla chrześcijan, również praktycznie puste. Chyba pierwszy raz w życiu byłem w takiej sytuacji, że kiedy wszedłem na Kalwarię, to przez dłuższy czas, przez kilkanaście minut, nie było ani jednego człowieka. Proszę sobie wyobrazić, na Kalwarii, gdzie zawsze tętniało życie i było co najmniej kilkudziesięciu, setki, czy wręcz nieraz tysiące pielgrzymów, którzy się modlili. I można byłoby tak te miejsca święte wyliczać. I po prostu jest taki nastrój, że w tych miejscach uświęconych obecnością Jezusa, obecnością początków Kościoła, że teraz chrześcijan odwiedzających te miejsca nie ma. Gdzieniegdzie widać jakieś grupki 6, 8, 10, 12 osób, prawda, z jakimś przewodnikiem, zazwyczaj księdzem, ale to tak mało widoczne, bo to są tak jakby grupki rodzinne, a tak atmosfera jest dość ciężka, dość przykra. która, no, można powiedzieć, dość nawet smutna. Więc trudno powiedzieć, jak to się dalej rozwinie, ale widać też, że i ta bliskość geograficzna i polityczna Iraku, że ona też robi swoje i że to wszystko tam jest takie sprzężenie zwrotne. Więc taka, można by powiedzieć, duchowa przygoda z nowym wymiarem. Jest tam jeszcze jeden szczegół, który mi się rzucił w oczy. Mianowicie przez te 3 lata wybudowano mnóstwo osiedli, całych miast dla Żydów przybyłych ze Związku Radzieckiego. Zrobiono również autostrady. Zrobiono obwodnice dookoła Jerozolimy, więc jeżeli chodzi o taki postęp urbanizacyjny, to on jest ogromny, ale za to się płaci. Otóż do tego doszło, że zrobiono tunel pod Górą Oliwną, zrobiono również autostradę dookoła Świętego Miasta. I wskutek tego jest takie nieodparte wrażenie, że Jerozolima, która zawsze była takim miastem mistycznym, pełnym takiego duchowego uroku, duchowego ciepła, że oto staje się metropolią taką podobną do miast europejskich albo zwłaszcza amerykańskich, i wskutek tego zatraca ten swój mistyczny, duchowy charakter, który do tej pory był tam bardzo dobrze wyczuwalny. Państwo pamiętają na przykład takie chwile jak panorama Jerozolimy z Góry Oliwnej, czy sam wjazd do Jerozolimy, czy podróżowanie po Jerozolimie. Otóż to wszystko robiło zawsze bardzo duże duchowe wrażenie, bo to była ta Jerozolima, tak jakby się człowiek cofnął w czasie. Natomiast dzisiaj taka włożona w XXI wiek ze wszystkimi jego technicznymi możliwościami sprawia, że pojawiają się widoki zupełnie osobliwe. Na przykład widok Żyda, który ubrany w tradycyjny strój modlitewny stoi gdzieś na autostradzie i, powiedzmy, modli się w stronę Jerozolimy. Tylko o ile w tym tradycyjnym kontekście to on wyglądał pobożnie, o tyle w tym kontekście, powiedzmy sobie, metropolii współczesnej, autostrady i tak dalej, to on wygląda po prostu jakoś dziwnie, śmiesznie. I oni sami zaczynają zwracać uwagę na to, że przesadzili z wprowadzaniem tej nowoczesności do Świętego Miasta, bo za dużo betonu, za dużo tej techniki, za dużo świateł, za dużo ułatwień, i to wszystko powoduje, że to miasto traci ten swój mistyczny charakter, który zawsze miało. Czym także i w tym względzie się to skończy, no bardzo trudno powiedzieć, więc zmiany są duże. I nie ulega wątpliwości, że wielką troską chrześcijan powinna być nasza stała obecność w Ziemi Świętej, dlatego że bardzo wielu chrześcijan z Betlejem, z Nazaretu, zwłaszcza arabskiego pochodzenia, również z Jerozolimy, po prostu emigruje z Ziemi Świętej i staje się to powoli kraj, terytorium bez chrześcijan, aczkolwiek przecież dla nas tak bardzo ważne. Więc to są takie wrażenia na gorąco. Można byłoby robić zdjęcia, ale okazało się, że tym razem robienie zdjęć to praktycznie bardzo często fotografowanie wojska. To powoduje, oni są bardzo na to wrażliwi i drażliwi, nie lubią tego, zabraniają tego. Do tego stopnia, że była taka scena, że przy wjeździe do Betlejem kobieta robiła zdjęcia z fleszem, zauważył tam ze strażnicy, żydowski strażnik, podoficer przyszedł, zabrał aparat, kazał zlikwidować te wszystkie zdjęcia, prawda, aparat jest taki cyfrowy, więc mógł mieć podgląd, zobaczył, co to są za zdjęcia, wszystkie polecił zlikwidować, więc tak się człowiek trochę czuje, tak jak, powiedzmy sobie, niegdyś w byłym Związku Radzieckim, że wszystko mogą nakazać bezkarnie, zlikwidować, zabrać i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to niestety pocieszające i o tym też w środkach masowego przekazu naszych nic się nie mówi, albo mówi się bardzo mało, czy bardzo tak zdawkowo, lakonicznie, a tymczasem problemy istnieją, problemy przy wjeździe, przy wyjeździe i tak dalej, i tak dalej. bardzo długo to trwa i bywa czasami bardzo upokarzające. Więc to jest taka sytuacja w tamtym regionie, która otwiera powoli oczy, że pielgrzymowanie, które odbywało się tam w latach 90., no chyba należy przynajmniej na razie do przeszłości, bo w tej chwili byłoby mało rozsądne, zdaje się, żeby tam pojechać z jakimiś grupami, to jest prawie nie wchodzi w rachubę. Natomiast czy jeszcze kiedyś odżyje ten ruch pielgrzymkowy, no to sam Pan Bóg wie. Przejdźmy do treści naszych tegorocznych konferencji. Państwo pamiętają, że ich przedmiotem są apostołowie Jezusa Chrystusa. Zrobiliśmy sobie ogólne wprowadzenie do tego tematu apostołów. Natomiast dzisiaj mamy zająć się pierwszym i z wielu względów najważniejszym z apostołów, mianowicie świętym Piotrem. Kiedy zastanawiałem się, jak Państwu przedstawić ten temat, to początkowa myśl była taka, że uda się przedstawić całe życie świętego Piotra podczas jednej konferencji, uda się je ogarnąć wzrokiem i uda nam się tę postać przybliżyć podczas jednej konferencji. Gdy jednak robiłem sobie jak zawsze taki pewien schemat, według którego trzeba byłoby się posuwać, wtedy doszedłem do wniosku, że na jednej konferencji nie damy rady omówić całego życia świętego Piotra i w związku z tym poświęcimy mu również naszą adwentową konferencję. Dzisiaj, zatrzymując się nad tym, co o Piotrze wiemy na podstawie Ewangelii, natomiast za 4 tygodnie, kiedy spotkamy się następny raz, będziemy kontynuować obraz Piotra już po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Będziemy się przyglądać życiu Piotra i napięciom z nim związanym i wreszcie śmierci Piotra, świętego Piotra w Rzymie. Czyli przejdziemy ten drugi okres życia tego apostoła, który jest wśród apostołów głową. Oczywiście, jeżeli szukamy źródeł do poznania świętego Piotra, to najważniejszym źródłem pozostają Ewangelie. Państwo dobrze wiedzą, że mamy 4 Ewangelie kanoniczne, ale postać Piotra była tak barwna i wrócimy do tego za 4 tygodnie, jeżeli szczęśliwie doczekamy, że pojawiła się także, i to nie jedna, ale kilka tak zwanych Ewangelii apokryficznych, czyli Ewangelii, których autorstwo nie jest znane, które pochodzą z końca I oraz z II wieku i te Ewangelie apokryficzne przypisywane są różnym apostołom, a ponieważ wśród nich Piotr był pierwszy, to oczywiście jedną z ważniejszych Ewangelii apokryficznych, tych, które nie weszły do kanonu, ale były bardzo znane, jest Ewangelia Piotra. Za 4 tygodnie przeczytamy fragmenty tej Ewangelii, żeby zobaczyć, jaki obraz apostoła mamy właśnie poza pismami kanonicznymi. Powinno to być dla Państwa bardzo, bardzo ciekawe, bo Ewangelie apokryficzne są raczej trudno dostępne, chociaż ich polskie przekłady istnieją i wydobędziemy to, co o Piotrze mówi tradycja pozakanoniczna. Dzisiaj jednak skupiamy się na Ewangeliach, a dokładniej na jednej spośród 4 Ewangelii, dlatego że chciałbym, żeby ten obraz Piotra, który sobie przedstawimy, był jak najbardziej zwarty, jak najbardziej spójny. Gdybym Państwa zapytał, którą Ewangelię wybioram jako najbliższą Piotrowi, jako najwierniejszą, jeżeli tak można powiedzieć, tego historycznego Piotra, która zachowała najbardziej pierwotny wizerunek Piotra, to sądzę, że ogromna większość Państwa odpowiedziałaby po ubiegłorocznych konferencjach, że taką Ewangelią Piotra pośród 4 Ewangelii kanonicznych jest Ewangelia świętego Marka. Oczywiście, to przecież Marek jako bliski towarzysz Piotra, jest to 2 Ewangelia kanoniczna, na pewno pod jego okiem, na jego zamówienie, z jego wspomnień zapisał Ewangelię. Zapis ten odbył się najprawdopodobniej w Rzymie, tam gdzie Piotr dokończył swojego ziemskiego życia. Wobec tego ta Ewangelia Markowa przekazuje wizerunek Piotra nie tylko najwierniej, tylko można by powiedzieć najbardziej po ludzku. W pozostałych Ewangeliach Mateusza, Łukasza i Jana ten wizerunek Piotra jest ubarwiony, jeżeli tak można powiedzieć, czy ubogacony ogromnym szacunkiem wobec tego apostoła. Zatem w tamte Ewangelie, chociaż podają niemal wszystkie szczegóły, o których wspomina Ewangelia świętego Marka, to jednak w takich kluczowych miejscach starają się Piotra wybielić, wytłumaczyć, zwłaszcza w tym, co dotyczy jego słabości, albo pokazać go z lepszej strony, albo wyakcentować jego wielkość itd., itd. Traktują go z wielkim szacunkiem. Natomiast Marek, który był bardzo blisko Piotra, przedstawia Piotra tak, jak z nim przebywał na co dzień i przedstawia Piotra jakby jego własnymi oczami. Oczywiście, że teraz nasza refleksja skupi się nie na treści Ewangelii świętego Marka, nie na okolicznościach jej powstania, nie na jej konstrukcji literackiej, teologicznej, tylko skupi się na tym, żeby na podstawie tej Ewangelii, która opowiada o Jezusie, namalować portret świętego Piotra. Tutaj jest pewna ciekawostka. Mianowicie byłoby rzeczą dobrą, gdybyśmy mieli jakiś rzutnik czy jakąś taką możliwość, czy zadbali o to odpowiednio wcześniej, żeby rzucić na ścianę portret świętego Piotra. Otóż czy my mamy taki portret świętego Piotra, który byłby sporządzony gdzieś tam w jego czasach? Oczywiście z pierwszego wieku nie mamy żadnego świadectwa ikonograficznego, żadnej fotografii, ani żadnego portretu świętego Piotra. Ale istnieje bardzo ciekawa rzecz, dająca wiele do myślenia, mianowicie wizerunki świętego Piotra, które sięgają gdzieś tam wieku IV, V i VI i które mają to do siebie, że na nich twarz Piotra jest bardzo do siebie podobna, bardzo zbliżona, można by powiedzieć wręcz identyczna. Otóż najprawdopodobniej pojawiła się bardzo wcześnie w Kościele tradycja przedstawiania Piotra z jakiegoś jednego wczesnego portretu, być może portretu tych, którzy go zapamiętali i przez jakiś czas powtarzano, jak on był, jak on wyglądał. I otóż Piotr przypomina na tym obrazie, który znajduje, pokazywany jest wielokrotnie, odtwarzany, reprodukowany w Kościele wschodnim i zachodnim, człowieka w sile wieku, człowieka stanowczego, człowieka z twarzą taką pełną powagi, pełną godności, która, jeżeli mam szukać jakiejś analogii, może nieco zbyt odważnej, ale może to Państwu da pewne pojęcie o tym, z kim mi się kojarzy święty Piotr, to gdybym kręcił film o świętym Piotrze i szukał jakiegoś aktora, który by odtworzył postać świętego Piotra, tę najbliższą portretom, jakie się zachowały, to myślę, chociaż to już jest po czasie, że należałoby tę rolę powierzyć świętej pamięci Jerzemu Bińczyckiemu. Państwo go chyba pamiętają. Otóż wydaje mi się, że on jakby najlepiej z mojej osobistej perspektywy i ile razy widziałem rozmaite te portrety Piotra, to on najlepiej by przystawał do roli Piotra. Otóż najbardziej jest podobny do tych portretów, które zachowały się zwłaszcza na terenie Azji Mniejszej, ale także na terenie starożytnego Rzymu. Kiedyś, ponad 2 lata temu, widziałem i Państwo też pewnie widzieli, jak w rolę Piotra próbował wcielić się Franciszek Pieczka, ale sądzę, że ten pierwszy wymieniony jest do tego bardziej odpowiedni. Nie chodzi, ja nie znam i nie poruszam jakichś kwalifikacji ani moralnych, ani innych, ani urodowych, tylko jeżeli chodzi o twarz, to ona, to trzeba byłoby właśnie, to myślę też, że Piotr był kimś właśnie takim, kto jest z jednej strony poważny, ale z drugiej strony jakoś dostępny i jakoś otwarty. Co my wiemy o Piotrze? Co wiemy o najwcześniejszych latach jego życia? Otóż naszą niewiedzę uzupełniają Ewangelie apokryficzne. Do nich jeszcze, jak powiedziałem, za 4 tygodnie wrócimy. Rzecz jasna, trzeba je przyjmować z powściągliwością, czasami nawet z przymrużeniem oka. I dzisiaj polegamy tylko i wyłącznie na Ewangelii kanonicznej. Kiedy spotykamy w Ewangelii Marka Piotra po raz pierwszy? Otóż te okoliczności okoliczności są bardzo ważne. Spotykamy go na samym początku Ewangelii Marka, w rozdziale pierwszym, kiedy to mowa jest o pierwszym wystąpieniu Jezusa. I tutaj musimy posłużyć się pewną dedukcją. Mianowicie, kiedy Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność, to miał około 30 lat. Możemy się domyślać, tak po ludzku sądząc, że kiedy poszukiwał uczniów i tych, którzy odpowiedzieliby chętnie na jego naukę, to poszukiwał rówieśników albo jeszcze chętniej osoby młodsze. Na ogół bowiem jest tak, że mistrzem czy jakimś wzorem do naśladowania czy wzorem do podjęcia jesteśmy dla tych, którzy są od nas młodsi. Jeżeli ktoś jest starszy, no to jakby ma w sobie taki swoisty bunt albo swoistą ciekawość co do tego, czy może się od młodszego czegoś nauczyć. W związku z tym już to samo pozwala nam przypuszczać, pozwala nam sądzić, że Piotr był w momencie, kiedy Jezus go powoływał, no miał co najwyżej mniej więcej tyle lat, co Jezus, ale mi się wydaje, zobaczymy o tym za chwilę, że mógł być nawet młodszy i to być może sporo w tamtych kategoriach starożytności, gdzieś powiedzmy sobie nawet do 10 lat. Po raz pierwszy spotykamy Piotra w takiej sytuacji. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Otóż pierwsza sytuacja zatem to jest Jezioro Galilejskie. Jezioro Galilejskie ma kształt harfy, dlatego po hebrajsku nazywa się Jam Kineret, Morze Harfy. Wygląda z góry tak jak harfa, wystarczy wejść na wyższe wzgórza, które to jezioro otaczają, by tej harfy się dopatrzeć. Nie jest to jezioro wielkie, ma 21 km długości, w najszerszym miejscu ma 12 km szerokości. Można bardzo łatwo ogarnąć to jezioro wzrokiem. Przy dobrej pogodzie jest doskonale widoczne, a przy bardzo dobrej pogodzie to widać jeszcze kilkadziesiąt kilometrów dalej. Zatem Jezioro Galilejskie ma, podobnie jak Jerozolima, ma taki swoisty mistycyzm wyrastający z wody. Otóż my, proszę Państwa, w naszym klimacie zaczynamy cenić dopiero wodę i to, czym woda jest. Zaczynamy cenić wodę jako skarb natury, jako powiedzmy sobie bogactwo natury. Natomiast na starożytności i na Bliskim Wschodzie cały czas woda jest w wielkiej cenie. O wody Jeziora Galilejskiego toczy się po dzień dzisiejszy wielki spór między Syrią a Izraelem. To z powodu wody. W 67 roku wojska izraelskie uderzyły na Syrię, zajęły wzgórza Golan, zajęły całe Jezioro Galilejskie i dzisiaj punktem konfliktu między Izraelem, Syrią i Jordanią jest woda Jeziora Galilejskiego. Syria i Jordania zarzuca Izraelowi, że przywłaszczył sobie całe zasoby wodne, wskutek czego Jordańczycy i Syryjczycy nie mogą z tych wód Jeziora Galilejskiego korzystać. Więc mówię o tym dlatego, bo obok tej użyteczności jezioro ma taki swój urok niezwykły, który sprawia, że ono przyciąga do siebie. Każdy, kto był nad Jeziorem Galilejskim albo kto choćby widział jakiś film, mógł odrobinę tego mistycyzmu odczuć. Jezus chętnie przebywał nad Jeziorem Galilejskim. Podczas 3 lat swojej publicznej działalności większość czasu spędził nad tym jeziorem. Najwidoczniej też i ludzie nad tym jeziorem byli tam łagodniejsi, spokojniejsi, dlatego że trzeba nam wiedzieć, że w Palestynie od kwietnia do listopada nie pada w ogóle deszcz. Ani jedna kropla deszczu nie ma. Dopiero od listopada do kwietnia zaczynają się deszcze. Teraz, kiedy byłem nad Jeziorem Galilejskim, to w pewnym momencie pojawiły się chmury, takie bardzo gęste chmury i następnie tuż po południu, w ubiegłą niedzielę, tydzień wstecz, spadł pierwszy deszcz. I widziałem, jaka radość była ludzi, którzy tam akurat w sąsiedztwie się znajdowali, że u nas czegoś takiego nie ma, prawda, nawet nam to do głowy nie przychodzi. Natomiast oni mają specjalną modlitwę, przewidzianą na pierwsze deszcze, którą odmawiają jako znak dziękczynienia Bogu. I stawali obok siebie Żydzi i Arabowie, bo tam w tamtym rejonie oni ciągle dzięki Bogu ze sobą pracują, i jedni modlili się po hebrajsku, drudzy modlili się po arabsku i dziękowali Panu Bogu za deszcz. Stali i bardzo cieszyli się, że spada deszcz. Otóż tak to wygląda w tamtym regionie. Stąd możemy sobie wyobrazić, że ten spacer Jezusa nad Jeziorem Galilejskim, to przechodzenie Jezusa, ono też wpisywało się w tę duchową atmosferę. Jezioro daje poczucie obfitości, spokoju, tam dookoła jest zielono, pięknie, zawsze ciepło, nawet w porze zimowej to jest dość ciepło, roślinność jest tam bardzo bujna, kwitnąca, i to jest właśnie kontekst, w jakim Jezus ujrzał tych pierwszych swoich uczniów. Ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Otóż być rybakiem w Galilei w starożytności to oznaczało przynależność do tak zwanej klasy średniej. Być rybakiem było tak, jak być pasterzem. Pasterze mieli swoje owce, rybacy mieli swoje łodzie i mieli swoje sieci. W związku z tym zarabiali poprzez łowienie ryb. Ryby w starożytności były dość drogie, podobnie jak dzisiaj są drogie, prawda? Wiele gatunków ryb jest dużo droższych niż mięso. I może być tak, że w życiu nie spróbujemy wielu ryb, które jakoś tam są dostępne. W starożytności też. Z tym, że ryby były o tyle wtedy, prawie 2000 lat temu, w cenie, że spożywali je nie tylko Żydzi, którzy mieszkali na terenie Palestyny, ale także Grecy, którzy z natury swojej lubią bardzo ryby, bo są ludźmi morza, oraz Rzymianie, których na terenie Palestyny było sporo, i Rzymianie też. To niekoniecznie oni przybywali z Półwyspu Apenińskiego, niekoniecznie to byli prapotomkowie Włochów. Oni przybywali także z Germanii, przybywali z dzisiejszej Francji, z dzisiejszej Szwajcarii, ale zapotrzebowanie na ryby było sporo. Zachowało się do dzisiaj rozmaite takie rachunki ze starożytności, które są jakby kwitami używanymi przy sprzedaży ryb. I z tego wynika, że ryby z Jeziora Galilejskiego były bardzo cenione. To jest ważne, żeby zrozumieć, że Piotr przynależał do klasy średniej, że miał zabezpieczenie ekonomiczne, finansowe, że miał z czego żyć, że miał ustalony swój zawód. To nie był człowiek biedny, ani to nie był człowiek bezrobotny, ani to, że był ustabilizowany w życiu. W związku z tym on i jego brat Andrzej zarzucali sieć w jezioro. Zwróćmy uwagę, że Piotr ma tutaj imię jeszcze hebrajskie Szymon. To jest jego pierwotne imię. Dopiero później Jezus zmieni jego imię, używając tego pochodzącego z łaciny Piotr, Petrus od skała. Ale pierwotne imię Piotra brzmi właśnie Szymon. I to, co jest ciekawe, że Jezus widzi obydwu braci, jak pracują, zarzucają sieć w jezioro. I właśnie w tym momencie odbywa się to pierwsze spotkanie Jezusa z Piotrem. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Mamy tutaj myślenie symboliczne i słowa symboliczne. W nawiązaniu do tej konkretnej treści, do tej czynności, która dzieje się na Jeziorze Galilejskim, Jezus mówi: nie przestaniecie być rybakami. Być może Piotr nie wyobrażał sobie wtedy być kimkolwiek innym niż rybak, ponieważ i przyzwyczaił się do tego, i przywykł, w związku z tym nie zamierzał zmieniać zawodu. Jezus, i to też jest geniusz Jezusa, wyszedł naprzeciw tej naturalnej potrzebie stabilizacji. Mówi: pójdźcie za mną, nie przestaniecie być rybakami, ale będziecie rybakami innymi. Już nie ryb, lecz ludzi. Sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Proszę, zwróćmy uwagę na ten czasownik sprawię, bo on pokazuje, czy zapowiada, że to sam Jezus Jeżeli Piotr odpowie pozytywnie na to wezwanie, sam Jezus będzie dokonywał powolnej, ale skutecznej transformacji przemiany Piotra. I w gruncie rzeczy cała Ewangelia świętego Marka pokazuje, jak ta wewnętrzna przemiana Piotra się dokonała. On nie został powołany, jeżeli tak można powiedzieć, jako ktoś gotowy, kto w dojrzały sposób odpowiedział na głos Chrystusa. Zobaczymy zaraz, jak odpowiedział. Odpowiedział bardzo impulsywnie. Odpowiedział jakby od razu, ale to nie znaczy, że miał w sobie dojrzałe powołanie. Otóż wiele razy jest w naszym życiu tak, że podejmujemy sprawy odważne, sprawy bardzo trudne, które później, kiedy oglądamy się wstecz, to dziwimy się, żeśmy przeszli takie sytuacje. Natomiast stwierdzamy również, że do tego, co najważniejsze, trzeba dojrzeć, trzeba się przygotować, trzeba nabierać jakiejś wewnętrznej siły. Nie należy się zatem poddawać. Nieraz czujemy rozmaite powołania do różnych życiowych zadań i sytuacji i zdajemy sobie sprawę, że na początku nie dorastamy, ale że będzie taki duchowy proces dojrzewania i przemiany. Tutaj autorem tego duchowego procesu, sprawcą tej przemiany jest sam Chrystus. I to, co najważniejsze, w życiu chrześcijanina dokonuje się dzięki Chrystusowi. To musimy sobie, proszę Państwa, uświadomić z wielką mocą, że być człowiekiem powołanym to nie znaczy odpowiadać własnymi siłami i własnymi możliwościami, ale to znaczy uczynić w sobie i stale czynić w sobie takie miejsce na odpowiedź, w której ostateczne słowo należałoby do Chrystusa. Tutaj przypomnijmy sobie słynne słowa świętego Pawła Apostoła, które zawarł w liście do Galatów, który ogląda się na swoje własne życie, na to, co w tym życiu się dokonało, przypomina, jak niegdyś był prześladowcą Chrystusa, a potem stał się jego gorliwym wyznawcą i w końcu wyznaje, teraz to żyję ja, ale już nie ja, bo żyje we mnie Chrystus. I dojrzałość nas wszystkich, niezależnie od tego, w jakim stanie naszego życia i jaki rodzaj powołania spełniamy, ona na tym polega, żebyśmy byli świadomi, że sprawcą dobrego w nas jest Pan Bóg. I że wystarczy Ci mojej łaski, bo, i to są słowa, które stanowią klucz do powołania i do ewangelizacji, moc w słabości się doskonali. Otóż moc, która od Boga pochodzi, ona jest wsparciem dla naszej słabości. I jeżeli nam się często wydaje, proszę Państwa, że nie jesteśmy w stanie sprostać temu, co przed nami stoi, to pamiętajmy, że własnymi siłami z pewnością nie, ale otwarcie się na Boga sprawia, że wszystko w życiu staje się łaską. Nawet błędy, grzechy, upadki, trudności, kłopoty, problemy. Wszystko to staje się tak, jak od drzwi uchylone i otwierające się coraz bardziej do Królestwa Łaski. Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Jeżeli Piotr miałby odpowiedzieć pozytywnie, gdybyśmy nie wiedzieli, co dalej się dzieje, to proszę zauważyć, że odpowiedź Piotra to jest w gruncie rzeczy odpowiedź na to sprawię. Piotr zaufał Jezusowi, że ten ma moc, aby uczynić z niego nowego człowieka, a jednak przy uszanowaniu tego, czym Piotr żył do tej pory. Piotr pozostanie rybakiem, tylko że jest to inny rodzaj zajęcia niż to, które sprawował do tej pory. Stąd najczęstsze ikonograficzne przedstawienia Piotra to przedstawianie go w sieci. Natomiast część z Państwa znów pamięta, jest w Tyberiadzie nad Jeziorem Galilejskim taki przepiękny kościółek. On upamiętnia, ten kościół upamiętnia powołanie Piotra. Postawiony jest w miejscu symbolicznym. Ten kościół jest bardzo mały, bardzo taki, powiedzmy, bardzo ciepły i wykonany został w środku w kształcie, zwłaszcza jego ołtarzowa apsyda, w kształcie łodzi, tak jak gdyby ktoś łódź wbił w plażę, w ziemię. I tam w tym ołtarzu, w tej symbolicznej łodzi został przedstawiony Piotr na podstawie tych ikonograficznych wyobrażeń, którymi dysponujemy. I Piotr jest w łodzi, ale co ciekawe, Ta łódź ma żagiel, jest na Jeziorze Galilejskim, ale na żaglach tej łodzi widnieją klucze świętego Piotra, czyli symbol Stolicy Apostolskiej. Piotr jako rybak zajmujący się łowieniem ryb i jednocześnie Piotr jako rybak zajmujący się łowieniem ludzi. Odtąd ludzi będziesz łowił, nie ryby. To właśnie przy tym jeszcze jedno słowo na temat tego kościoła, bo przy tym kościółku jest bardzo przejmujący pomnik postawiony przez żołnierzy polskich, którzy tam byli. Pomnik, który upamiętnia gehennę Polaków podczas II wojny światowej. Oni wyszli z byłego Związku Sowieckiego, zostali stamtąd wypuszczeni, szli przez Persję, później przez Palestynę. W Palestynie przygotowywali się do dalszej misji wojennej, potem byli pod Tobrukiem, później Monte Cassino, Loreto, później Ancona, Bologna. Tam zginęły ich tysiące, a kiedy wojna się skończyła, to oni uświadomili sobie, że są największymi przegranymi tej wojny, bo pochodzili z Kresów Wschodnich i oczywiście nie mieli domów, do których mogliby wrócić. I postawili tam obok kościoła świętego Piotra taki przepiękny pomnik i napisali: Tobie, Królowo Korony Polskiej, z wiarą niezłomną i nadzieją, że przywrócisz wolność i wielkość Twojego narodu i państwa, skromne dzieło rąk ludzkich, skromne dzieło rąk swoich, żołnierze polscy na Bliskim Wschodzie, na Środkowym Wschodzie poświęcają. I pomnik jest bardzo przejmujący, bo jest tam woj Bolesława Chrobrego, jest tam żołnierz z II wojny światowej, jest tam harcerz jako symbol wiary, harcerka jako symbol miłości i wreszcie są tam godła miast polskich. I z tymi godłami jest cały kłopot, bo z jednej strony jest Warszawa, Poznań i Kraków, a z drugiej strony jest Gdańsk, Wilno i Lwów. I oto Wilno i Lwów chodzi. Przedstawione tam jako miasta polskie do 1989 roku na temat tego pomnika nie wolno w ogóle było ani pisać, ani mówić. No a dzisiaj dla nas jest to lekcja historii, która przypomina, jaka była wrażliwość, jaki był kształt Rzeczypospolitej przed II wojną światową. To taki fragment naszej polskiej obecności w miejscu, gdzieś w pobliżu miejsca, gdzie został powołany Piotr. I czytamy dalej. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Proszę Państwa, jeżeli się głębiej zastanowimy nad tym fragmentem, nad tym zdaniem, to ono szokuje. Bo proszę wyobrazić sobie dwóch mężczyzn, dwóch braci, Szymona i Andrzeja, którzy zarzucają sieć w jezioro, spotykają oto przypadkowego przechodnia, jakim był Jezus, bo widzieli go po raz pierwszy. On zwraca się do nich ze słowami: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. I oto oni zostawiają wszystko i idą za nim. To nie jest logiczne. Tak się w życiu nie zdarza. Tak się w życiu nie dzieje. Proszę sobie wyobrazić, czy ktoś przy zdrowych zmysłach, jeżeli kieruje się tylko ludzką logiką, czy zostawia swoje miejsce pracy i idzie za kimś, kogo dopiero poznał? Proszę, zwróćmy uwagę, że ten początek, to powołanie jest naprawdę niezwykłe. Czym ono mogło być motywowane, ta skuteczność tego powołania? Pewnie, trzeba sobie powiedzieć, siłą osobowości i oddziaływania Jezusa. Ale to jest tylko jedna strona. Druga strona musiała być taka, chociaż tego nie sposób zracjonalizować, że i w Szymonie, i w Andrzeju musiała być jakaś podatność na nowość, na zmianę, na coś nieznanego. A może po prostu oni sądzili, że to jest tylko przygoda na dziś? Może sądzili, że jeżeli dzisiaj tych ryb nie złowią, a pójdą za nieznajomym, to będą mogli do swoich łodzi wrócić pod wieczór albo ponowić ten połów jutro? Może zatem byli w tym wszystkim bardzo, jeżeli tak można powiedzieć, konsekwentni i rzeczowi, tylko nam się wydaje, że to było specjalnie trudne, a oni przyzwyczajeni codziennie do łowienia ryb, a łowi się tam ryby rano przede wszystkim i to wczesnym rankiem, myśleli sobie, że jeżeli stracą jednodniowy dochód, to się nic wielkiego nie stanie. Faktem jest, że zostawili sieci i poszli za Jezusem. Proszę zwrócić uwagę na każde słowo, bo ono w Piśmie Świętym nie jest przypadkowe. Oni nie poszli z Jezusem, oni poszli za Jezusem. Więc przez to autor podkreśla, tu nie chodzi o to, jak wyglądał kształt tego pójścia, że Jezus pierwszy, a oni za Nim. Nie. Oni mogli iść i na pewno szli i rozmawiali z Jezusem i szli z Nim równo, tylko problem polega na tym, że w tym pójściu z Jezusem już wyraziła się ich wiara, ich zaufanie wobec Jezusa. Już wyraziło się coś nowego, co się w jednym i w drugim działo. I w gruncie rzeczy można powiedzieć, że to ta odpowiedź na głos powołania w przypadku Piotra to będzie stale weryfikowanie zaufania wobec Jezusa. I będzie stale weryfikowanie tej odpowiedzi, kim on jest i jakie miejsce zajmuje w życiu Szymona. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Następuje następne powołanie. Tamtemu powołaniu przyjrzymy się za jakiś czas, kiedy dojdziemy do następnych apostołów, ale okoliczności powołania Piotra i brata jego Andrzeja były właśnie takie. I zaraz potem spotykamy Piotra i Jezusa wraz z Piotrem w nowej sytuacji. Ta nowa sytuacja jest nieco kłopotliwa z naszego katolickiego punktu widzenia, w związku z tym niechętnie i nieczęsto bywa przedmiotem komentarzy, ale ona rzuca bardzo wiele cennego światła na to, kim był Piotr. Otóż bezpośrednio po tym powołaniu nad Jeziorem Galilejskim Jezus udał się z Szymonem i z Andrzejem do Kafarnaum. Kafarnaum to jest miasto na północnym wybrzeżu Jeziora Galilejskiego. To jest jedna z najstarszych osad na tamtym terenie. Nazwa tej osady pochodzi od hebrajskiego kwar, czyli osada albo wieś, Nachum. Nachum to jest imię. Kfar Nachum to jest osada Nachuma, wieś Nachuma. To jest takie nazewnictwo, jak powiedzmy w języku polskim mamy Janowo, Stanisławów, Zofiówka i tak dalej, i tak dalej. Otóż nazwy miejscowości urobione od imion. Prawdopodobnie to jest tradycja dość stara, sięgająca kilkaset lat w naszych warunkach, że mieszkał tam jakiś Jan, który cieszył się poważaniem i zostało Janowo. Kto z Państwa zna trochę amerykańskie życie, zwłaszcza w Chicago, to doskonale pamięta, że tam całe rejony zamieszkiwane przez Polaków są nazywane od patronów parafii, a więc mamy Jackowo, mamy Marianowo od Marii Panny, mamy Stanisławowo, mamy Władysławowo i jeżeli ktoś mieszka na stałe w Chicago, to nigdy nie mówi, że jedzie gdzieś tam na jakąś ulicę czy do jakiejś dzielnicy i używa amerykańskiej nazwy, tylko jedzie do Stanisławowa albo będzie w Jackowie, prawda? Chociaż miasto jest typowo amerykańskie. Więc i tu nad Jeziorem Galilejskim mamy podobny styl. Jest Kafarnaum, czyli można by powiedzieć po polsku Nachumowo. Otóż archeolodzy zbadali dokładnie to Nachumowo, to Kafarnaum i doszli do, że początki tego miasta sięgają gdzieś 8-7 wieku przed Chrystusem, czyli dość dawno. Można się domyślać nawet, że była to osada założona przez wygnańców ściągniętych z Mezopotamii na teren Ziemi Świętej, dlatego że od początku mamy tam rozmaite wpływy, a nie tylko izraelską obecność. Jezus wszedł do tego miasta, pozostałości tego miasta zachowały się do dnia dzisiejszego. Można je, proszę Państwa, zwiedzać, odwiedzać. Można je zobaczyć. Oczywiście to są ruiny po 2000 lat i nie można tam szukać miasta w dzisiejszym kształcie, ale zachowało się dosyć dobrze. Obliczono, że ono w czasach Jezusa liczyło od 800 do 1000 mieszkańców. Zważywszy, że rodzina w dawnym Izraelu to było od 5 do 8 osób, zatem zamieszkiwało tam około 100 rodzin. To zupełnie duża osada rybacka. W dodatku na przedmieściach Kafarnaum, poza murami, mieściła się celnica, pobierane cło. Do tego wrócimy wtedy, kiedy będziemy mówili o powołaniu celnika Mateusza. I Jezus z Szymonem i Andrzejem udali się do Kafarnaum. Najpierw poszli do synagogi. Także do dzisiaj zachowały się pozostałości synagogi, która została tam wybudowana w III albo w IV wieku, ale została wybudowana na fundamentach synagogi z czasów Jezusa. Więc zwróćmy uwagę, że na taki charakterystyczny rys, że ci mężczyźni są ludźmi modlitwy. Obok pracy zawodowej mamy tam pójście do synagogi, pójście na modlitwę. To wydaje się czasami nam oczywiste, ale trzeba mieć na względzie to taki fakt, prosty, ale dający sporo do myślenia, że religia żydowska, podobnie jak islam, czyli muzułmanie, religia Arabów, to są religie mężczyzn. Podczas gdy chrześcijaństwo, zwłaszcza w katolickim wydaniu, w Polsce jest przede wszystkim religią kobiet. Otóż na tym polega zasadnicza różnica. Tam do synagogi albo do meczetu idą mężczyźni i oni się modlą. Dlatego ta religia jest bardzo silna. Więcej, ona ma silny wydźwięk polityczny. Proszę zwrócić uwagę choćby na przekazy telewizyjne i na widok tych setek i tysięcy modlących się mężczyzn zgromadzonych razem. Otóż bardzo częsty jest taki widok w Ziemi Świętej i poza nią, kiedy zbliża się pora modlitwy, samochód jakiś nagle się zatrzymuje, hamuje dosyć ostro, zjeżdża na pobocze i to nie zawsze tam, gdzie wolno. Wychodzi muzułmanin, rozkłada mały dywanik, patrzy w stronę Mekki, w stronę słońca, prawda, gdzie jego zdaniem jest Mekka i zaczyna się modlić. Nam się to wydaje dziwne, ale to dlatego, że u nas religia i religijność są głównie sprawą kobiet. Może w ostatnim okresie to też zaczyna się zmieniać i ta świadomość religijna jest większa. Ale przypomnijmy sobie czas, jak wyglądała msza święta. No w Warszawie to może mniej, ale powiedzmy sobie na wsi wyglądała tak, że przy ołtarzu był ksiądz, paru małych ministrantów, potem były kobiety, dzieci, zwłaszcza dziewczynki. Natomiast mężczyźni na wsi stali poza kościołem na cmentarzu i oczywiście stało ich cała masa i zazwyczaj palili papierosy, rozmawiali. I tylko upewnili się, o czym tam ksiądz mówi i z chwilą, kiedy skończył mówić, żeby było wiadomo, o czym było, to natychmiast szli za mur kościelny i tam robili swoje takie czy inne rzeczy. Więc to było do niedawna i do dzisiaj jeszcze się zdarza po wsiach. Jeżeli Państwo ruszą w wakacje gdzieś na taki wakacyjny objazd, to będą mogli takie folklorystyczne obrazki zobaczyć i dopiero tam widać właśnie, jak ta religijność ludowa wygląda. Tu mamy mężczyzn, którzy się modlą. To też jest ważne, bo ta cecha będzie później zawsze widoczna w życiu Piotra. I czytamy tak. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Zwróćmy uwagę zatem, że rozstał się Jezus z Szymonem i z Andrzejem. Ma już jeszcze innych dwóch swoich uczniów, Jakuba i Jana, i w ich towarzystwie przychodzi do domu Szymona i Andrzeja. Zatem został do tego domu zaproszony. Inaczej przecież być nie mogło. Czyli popatrzmy.
Powołanie to nad Jeziorem Galilejskim nie okazuje się takie radykalne. To nie było tak, że Szymon zostawił sieć.
Poszedł za Jezusem czy z Jezusem i już więcej do swojego domu nie wrócił. Nie. On wyraził zgodę na obecność przy Jezusie, ale ta obecność przy Jezusie oznaczała jeszcze również i obecność w jego domu, powrót do jego rodziny i tak dalej. Otóż zanim człowiek podejmie takie bardzo radykalne decyzje, to musi do tego dojrzeć. To się dokonywało stopniowo. Piotr Szymon odpowiedział na powołanie, ale jednocześnie znacząca część jego życia była dalej jego udziałem. Jezus udaje się więc do domu Szymona i Andrzeja. Ten dom zachował się, przynajmniej tak świadczą o tym starochrześcijańska tradycja i zapisy, zachował się do dnia dzisiejszego. Oczywiście zachował się w ruinach, w tym co dotyczy fundamentów. Struktura tego domu jest bardzo ciekawa. Otóż kiedy tak patrzę na Państwa, to ten dom był przede wszystkim jednoizbowy, jedna duża izba, która miała wielkość mniej więcej tak jak Państwo tutaj siedzą teraz w pierwszych rzędach. To był taki mniej więcej dom otoczony jeszcze mniejszymi pomieszczeniami. Ta izba główna była wspólna, tam zbierała się cała rodzina. Natomiast mniejsze pomieszczenia, one już były przeznaczone dla rodziców, dla dziewcząt, dla chłopców, dla gości wreszcie i były też pomieszczenia w bardzo wielu osadach przeznaczone dla zaudomowionych zwierząt, zwłaszcza takich jak owce na przykład, które były razem z ludźmi. Więc i ten dom Piotra wyglądał zatem jak przeciętny, ale wcale nie biedny dom palestyński w owym czasie. W IV wieku, to też jest ciekawostka wielce znacząca, nad tym domem, ten dom wkomponowano w kościół. A więc wybudowano kościół, który był na planie ośmioboku. I pozostałości tego kościoła zachowały się do dnia dzisiejszego. Co ciekawe, kiedy przeprowadzono tam prace archeologiczne, a prowadził je Włoch, który nazwisko brzmi Bagatti. Otóż odnaleziono w tym domu skorupy pochodzące z IV, z V wieku z napisami Piotrze, módl się za nami. Piotrze, oręduj za nami. Napisane po grecku przede wszystkim, czasami również w języku łacińskim. Otóż jeżeli ponad 1500 latach znaleziono takie skorupy i wcale jest ich niemało, to znaczy, że to miejsce było miejscem pielgrzymkowym bardzo, bardzo wcześnie. A więc istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że jesteśmy, czy powiedzmy tam będąc w tym miejscu, mamy do czynienia z domem tego historycznego Piotra i Andrzeja. Więc w ostatnich latach, to znaczy w latach 80. XX wieku, nad tym domem i nad tym starożytnym kościołem wybudowano świątynię nowoczesną, ale wybudowano ją w taki sposób, że kiedy się do niej wejdzie, to dom i to, co najważniejsze, są właśnie niżej i w środku. Także zachowano cały ten pierwotny układ owego domu Piotra w Kafarnaum. Jest to jedna z najbardziej przejmujących pamiątek w Ziemi Świętej. Czytamy dalej. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Ważna tu jest i gorączka, i teściowa. Otóż ważna jest dlatego, że dowiadujemy się stąd, na tej podstawie, że Piotr, Szymon na tym etapie swojego życia był żonaty. Tylko, że Ewangelie kanoniczne wspominają o teściowej, natomiast nic nie wspominają o jego żonie. I to jest problem, który przed komentatorami objaśniającymi Pismo Święte stoi od prawie 2000 lat. Dlaczego nie ma wzmianki o żonie? Oczywiście rozwiązania idą w dwóch kierunkach. Nie ma wzmianki o żonie, dlatego mówią jedni komentatorzy, ponieważ w tym tutaj kontekście wzmianka o niej nie była potrzebna. Żona była bezradna wobec gorączki swojej matki, albo też żona nie mogła udzielać się czy być obecna publicznie tam, gdzie byli mężczyźni. Otóż ja w ostatni czwartek zostałem zaproszony na obiad, tylko taka moja forma obiadu, do arabskiej rodziny na Górze Oliwnej. Być może Państwo wiedzą, że teraz Arabowie mają tak zwany Ramadan. To jest post, który polega na tym, że od świtu do zachodu słońca nie wolno nic jeść, nie wolno nic pić, nie wolno palić papierosów, nie wolno żadnych używek przyjmować, po prostu całkowita abstynencja. I to trwa przez miesiąc księżycowy, czyli 28 dni. Mogą zatem jeść dopiero, kiedy zapadnie zmierzch. Kiedy się upewnią, że słońca na pewno nie ma, dopiero wtedy mogą spożywać. Mają specjalne potrawy na okres tego Ramadanu. są tak zwane ciastka ramadanowe, takie słodycze specjalne, bo są głodni. Jak teraz jest ten ramadan wypada, bo on jest ruchomy, to jeszcze nie jest to tak nic wielkiego, ale jeżeli wypadnie latem, a słońce wstaje o 5, a zachodzi o 8:30 wieczorem, no to rzeczywiście zachować ramadan przez 28 dni, to trzeba być bohaterem. Muszę powiedzieć, że widziałem tamtych ludzi, z którymi na co dzień mieliśmy do czynienia, że wszyscy zachowywali ten ramadan i twierdzili, że jest to im bardzo potrzebne, że są z tego dumni, wcale nie cierpią i tak dalej, więc to było bardzo budujące. Ale nie o tym. W nawiązaniu do tej teściowej, otóż odbywa się ta kolacja. Na tej kolacji jest gospodarz, jest jeszcze znajomy tego gospodarza, jest jeszcze jeden mężczyzna i powiedzmy sobie, do obsługi, do serwowania tych dań pojawia się tylko córka gospodarza. Koniec. Nie ma żony, nie ma drugiej córki, nie ma nikogo innego, tylko córka podaje, prawda? Zresztą ich szacunek wobec rodziców to jest godny najwyższego podziwu. Ja patrzyłem naprawdę z jakimś, dziewczyna dorosła, pracuje w amerykańskim konsulacie, a więc jest zupełnie samodzielna, niezależna, prawie 30 lat, a do ojca odnosi się z takim szacunkiem, jakby miała lat 6 albo 8 w naszych warunkach i co ojciec powie, to jest święte, prawda, i co jest to naprawdę inny świat niż ten, w którym żyjemy. Więc w nawiązaniu do tej teściowej trzeba powiedzieć, że to, że nie ma wzmianki o żonie, może dlatego, że kiedy mężczyźni przychodzili do domu, wobec tego kobiety miały obowiązek przechodzenia do swojej kobiecej części. Tak jest po dzień dzisiejszy w tradycyjnych ortodoksyjnych domach żydowskich i tak jest w tradycyjnych domach arabskich. Dopiero wtedy, jeżeli to jest ktoś bardzo bliski, bardzo zaprzyjaźniony, wtedy kobiety biorą udział we wspólnych takich, powiedzmy, spotkaniach. Natomiast jeżeli nie, no to oczywiście kobiet nie ma. Może więc dlatego nie ma tutaj wzmianki o żonie Piotra, że jej miejsce pod obecność innych mężczyzn było gdzie indziej. Ale część komentatorów mówi, że powód owego milczenia może być inny. Mianowicie, z dwóch skarbów, które nabył Piotr, żona i teściowa, została mu już tylko teściowa. Czyli mogło być tak, że żona nie żyła. Że Piotr już na tym etapie był wdowcem. Więc nie jest to wykluczone. Jest nawet taki apokryf, taka ewangelia, taki przekaz, taka tradycja, że żona Piotra zmarła przy urodzeniu swojego dziecka, które przeżyło i miała to być dziewczynka. Więc jesteśmy tutaj zdani całkowicie na domysł. Piotr był żonaty, to pewne. Natomiast czy żona jego w tym czasie żyła, czy też Piotr był wdowcem, to już jest sprawa, na którą jakiejś przekonującej odpowiedzi nie ma. Jedno jest jeszcze wymowne, że w Ewangeliach nigdzie później nie mówi się o żonie Piotra. Zatem być może nie żyła. Być może była już tylko teściowa. Otóż charakterystyczna jest jeszcze jedna sprawa. Mianowicie Jezus udaje się do domu Piotra i do Andrzeja, a w tym domu jest teściowa Piotra, która choruje. Otóż to też jest nawiązanie do starożytnego obyczaju podtrzymywanego do dzisiaj, tam gdzie jest to spojrzenie tradycyjne, który nakazuje opiekę nie tylko nad żoną, ale również nad jej ojcem i nad jej matką. U nas też w swoim czasie taki obowiązek był. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej, prawda? Nie ma co tłumaczyć, jak to dziś wygląda, bo dobrze wiemy. Ale na Bliskim Wschodzie po dzień dzisiejszy córka ma obowiązek troski o swoją matkę i o swojego ojca, a więc ma obowiązek wzięcia ich do swojego domu, do domu męża, jeżeli nie mają żadnych innych sposobów ani środków utrzymania. Tu pamiętać jeszcze trzeba, że w starożytności ludzie żyli na ogół znacznie krócej niż my żyjemy. Otóż żeniono się wcześniej, wychodzono za mąż wcześniej, babcią zostawano w wieku około 30-30 parę lat. Jeżeli ktoś miał około 50, to już mógł być prababcią czy pradziadkiem, no a co ponadto, to już był prawdziwy dar Boży. Więc tu mamy z taką sytuacją, która dobrze do tych realiów pasuje. I jeszcze dalej. Zaraz powiedzieli Jezusowi o niej, czyli o gorączce teściowej, bo to poprzedza bezpośrednio to zdanie. O teściowej Jezus wiedział, tylko nie wiedział, że ona choruje. Powiedzieli więc, że choruje teściowa Szymona i Jezus udaje się do jego domu, aby jej pomóc, aby jej przynieść ulgę. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę, tak, iż gorączka ją opuściła. I Marek dodaje, a ona im usługiwała. Więc jak mówią złośliwi, Jezus nie był w tym zupełnie bezinteresowny, prawda? Bo przecież chora wstała i okazała się przydatna, pożyteczna zarówno zięciowi, jak i jego gościom. Tak czy inaczej, zauważmy, że to są początki przygody Piotra z Jezusem. Ile Piotr miał wtedy lat? Tak, gdybyśmy próbowali sobie wyobrazić. Chłopak mógł się żenić w starożytności, gdy skończył lat 13. Dziewczynka 12. W społeczeństwach bardzo tradycyjnych żydowskich, na przykład w Jemenie, chociaż tam już jest bardzo mało Żydów, czy w innych rejonach Bliskiego Wschodu, do dzisiaj jest tak, że panna młoda i pan młody mają po kilkanaście lat. Oczywiście w tych nowoczesnych, współczesnych społeczeństwach ta granica została przesunięta znacznie wyżej. Dzisiaj dochodzi do tego, że dziewczęta w Izraelu mają po 30 lat, nie powychodziły za mąż i to, powiedzmy sobie, dla wszystkich jest powód do sporego kłopotu, bo to odchodzi od tradycji, od sposobu do tej pory przeżywania tych rzeczy i od obyczajowości. Ale to jest ich kłopot, nie nasz. Piotr, jeżeli się żenił, ożenił, no możemy, powiedzmy sobie, przypuszczać, że wzorem innych ówczesnych kawalerów miał kilkanaście do dwudziestu, około 20 lat. Trudno bowiem przypuszczać, żeby wszyscy czekali, że ma 13 lat i od razu się żeni. To nie. Ale gdzieś, jeżeli miał około 20 lat, no to tu, kiedy poznał Jezusa, ile mogło to być czasu po ślubie, ile lat, cieszył się już teściową i żoną, tego nie wiemy, prawda? Więc w każdym razie gdzieś wygląda na to, że był od Jezusa kilka, może do 10 lat młodszy. I tak zostawiamy dzisiaj Piotra na tym właśnie etapie. Myślę, że jego wizerunek staje się nam bliższy. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na to, że po tym cudzie uzdrowienia Piotr nie podziękował Jezusowi. Jeszcze złośliwsi, których przecież nie brakuje, i wśród objaśniających Biblię mówią, że co więcej, nie tylko mu nie podziękował, tylko właśnie dlatego później się go zaparł. Ale to są takie tłumaczenia, których w Piśmie Świętym wprost nie ma. Więc one raczej opierają się na doświadczeniach komentatorów i na złośliwości komentatorów. I tych Państwo poważnie brać pod uwagę nie muszą. Na pewno nie istnieje ścisły i bezpośredni związek między uzdrowieniem teściowej Piotra i zaparciem się Piotra. Tego nie. Tego się nie da wykazać. Ale proszę zwrócić uwagę, że Ewangelia jest czytana na bardzo różne sposoby, także z dozą humoru, w którym widać nie tylko zawartość Ewangelii, ale także efekty i rezultaty doświadczeń tych, którzy tę Ewangelię czytają. I tak jest w każdym przypadku, również i w naszym przypadku, że gdy próbujemy odtworzyć epizody i osoby ewangeliczne, to również z tego sporo dowiadujemy się o nas samych. Dzisiaj czas już minął. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa za 4 tygodnie. To będzie 15 grudnia, w poniedziałek, tuż przed Bożym Narodzeniem, i dokończymy wtedy spotkanie z Piotrem. Dzisiaj dziękuję pięknie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pochwalony Jezus Chrystus. Amen.